Ostatnie dni kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego upłynęły pod znakiem fali komentarzy po piwie ze Sławomirem Mentzenem i z kolei poważnych zarzutów wobec Karola Nawrockiego. To była wyjątkowo długa kampania wyborcza, choć formalnie ruszyła 15 stycznia, już jesienią ubiegłego roku kandydaci jeździli po Polsce. Różnice między kandydatami, jeśli chodzi o sondaże wyborcze, są właściwie minimalne. Do ciszy wyborczej zostało niespełna 28 godzin. Jak potoczą się te wybory w drugiej turze? Kto ma większe szanse? Jak przebiegała kampania? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
I Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór państwu.
Jaka to była kampania i czy są panowie z niej zadowoleni? Który z panów posłów chciałby zacząć?
No jeśli mogę.
Bardzo proszę.
No, proszę bardzo, panie pośle, jak pan...
Proszę bardzo, możesz.
No, dziękuję ci. Powiem tak, bardzo długa kampania. Przeżyłem tych kampanii w swoim życiu wiele. Jestem w podobnym wieku, jesteśmy razem z panem posłem Arturem Łąckim i chyba tutaj razem możemy stwierdzić, że to była najbrutalniejsza kampania, jaką ja do tej pory widziałem. Naturalnie, że pan poseł przedstawi to ze swojej strony, ale ja jeśli mogę ze swojej, no to to nie była kampania, w której liczyły się dla drugiej strony, czyli dla Rafała Trzaskowskiego, argumenty i merytoryczne działanie, tylko liczyły się służby, haki i obrzydliwe działania, które niestety cały czas miały miejsce i mają miejsce do tej pory. Myślę, że doprowadziliśmy do jednej bardzo niebezpiecznej sytuacji. To my wszyscy jako klasa polityczna możemy w tej chwili powiedzieć, że patrząc na sztab Karola Nawrockiego, który działał i pokazywał kolejne punkty programowe, natomiast mogą się nie podobać, bo to wiadomo, że my jesteśmy osobami, które przedstawiamy, tak? Zdecydowanie. Zatrzymać zielony ład. Przez to Karol Nawrocki traci część wyborców, ale mówi to w sposób konkretny i jasny. Zatrzymać pakt migracyjny, tak? Nie zgodzić się na wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę. To też są rzeczy kontrowersyjne, ale są prawdziwe. Na tym polega. Nie zgodzić się na ograniczenie wolności słowa. Nie zgodzić się na wprowadzenie waluty euro zamiast złotego i doprowadzenie do likwidacji pieniądza papierowego. O tych rzeczach, o podwyższeniu wieku emerytalnego. I my staraliśmy się w tej kampanii przekonywać merytorycznie mieszkańców właśnie do tego programu. Natomiast z drugiej strony, to się dzieje jeszcze cały czas. Nawet ostatnie wypowiedzi pana premiera Donalda Tuska, który powołując się na patostreamerów, patocelebrytów, takich jak Murański, opowiada bajki o jakimś wielkim bóg, który przyprowadzał prostytutki, a Karol Nawrocki te prostytutki gdzieś tam doprowadzał, tylko ten wielki bóg miał wtedy 16 lat. No takie rzeczy są straszne i powodują, że klasa polityczna przez ludzi jest oceniana w bardzo, bardzo negatywny sposób. I to cała klasa polityczna. I przez takie działania, które są działaniem poniżej wszelkiej krytyki, powodują, że ludzie patrzą na polityków i teraz powiem na wszystkich polityków z obrzydzeniem. Bardzo, bardzo, bardzo zła kampania wyborcza.
Panie pośle, Artur Łącki.
No cóż mogę pani powiedzieć, pani redaktor. Kampania była bardzo długa.
Chyba
najdłuższa w historii wszystkich kampanii w Polsce. Była brutalna, jest brutalna, dlatego że ona się jeszcze nie skończyła. Zastanawiam się, co będzie jutro. Jutro jest ostatni dzień, ale...
I też tu zgoda.
Przyzwyczailiśmy się już do tego. To nie jest pierwsza kampania, która była tak brutalna. One wszystkie to od pewnego czasu, od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość spolaryzowało społeczeństwo, kiedy podzieliło społeczeństwo na dwa plemiona, tych, których nienawidzą i tych, do których się przymilają, to ono, to te wszystkie kampanie już niestety tak wyglądały. My cały czas próbujemy zasypywać te rowy między, głębokie rowy między Polakami. PiS robi wszystko, żeby one istniały, dlatego że tylko w ten sposób potrafi prowadzić kampanię i w ten sposób potrafi od czasu do czasu wygrywać. Mam nadzieję, że nie wygra tej kampanii. Cóż dalej można powiedzieć? No, mamy przed sobą dwóch ludzi, Rafała Trzaskowskiego, o którym tak naprawdę wszyscy wszystko wiemy. Od lat w polityce, od lat prezydent Warszawy, od lat członek Platformy Obywatelskiej, od lat poseł, deputowany do Europarlamentu, prześwietlony od początku do końca. I mamy człowieka, o którym tak naprawdę z drugiej strony, którym nic nie wiemy. Nawet członkowie PiS-u o nim nic nie wiedzą. Jedno wiemy, że pan prezydent Duda zmienia swoje poglądy wczoraj w programie Zero, po prostu niesamowita wolta, w którym powiedział, że bandyckie ustawki kiboli to jest coś związane z dżentelmeństwem. No to jest coś niesamowitego. Bandyckie ustawki kibali według pana prezydenta Dudy, w których wiele osób zginęło. Proszę pamiętać o tym, że przy tych ustawkach wiele osób zginęło, leżą na cmentarzach. To według pana prezydenta to są jakieś układy dżentelmeńskie. Ja chciałem powiedzieć panu prezydentowi, panie prezydencie Duda, sutener nigdy nie będzie dżentelmenem. Taka jest prawda. I trzeba się z tym zmierzyć. Ale widzę, że ważniejsze są racje polityczne, racje pana Jarosława Kaczyńskiego i pisowskiego betonu niż racje społeczeństwa polskiego. No niestety, tak to wygląda, jak wygląda. Pan prezydent Trzaskowski jest osobą, która próbuje i będzie chciała i będzie robiła to, żeby społeczeństwo polskie wreszcie się połączyć, żeby
no, właśnie jeśli
przestali się ze sobą, że powiem kolokwialnie, żreć, kłócić, bić i stwarzać wrażenie podzielonego całkowicie społeczeństwa, czy nie tyle stwarzać wrażenie, co jesteśmy podzielonym całkiem społeczeństwem. No niestety druga strona tylko na tym chce jechać, tylko na tym buduje swoją polityczną przyszłość, tylko na tym buduje swoje polityczne wsparcie. No i Polacy muszą to zrozumieć. Muszą to zrozumieć. I ci młodzi ludzie, którzy głosowali na pana Mentzena, którzy głosowali na Brauna, którzy głosowali na Zandberga, na panią Biejat, muszą zdecydować. To oni zdecydują. O dziwo zdecydują ludzie, do którym jest daleko i do Trzaskowskiego, i do Nawrockiego, którym jest daleko i do PiS-u, i do Platformy. Ale to oni zdecydują o tym, jaka przyszłość będzie Polski. Czy przyszłość będzie związana z Europą, Stanami Zjednoczonymi, z Zachodem, czy przyszłość będzie związana z Orbanem, Putinem i Wschodem.
Ta kampania niewątpliwie, i tutaj zgodzę się z panami posłami, niewątpliwie była brutalna i myślę, że rzeczywiście sprawiła, że te podziały, które już od dłuższego czasu się pogłębiają, i to jest na pewno proces, że ten proces, mam wrażenie, przyspieszył. I moim zdaniem taką wielką misją, wielkim zadaniem przyszłego prezydenta, niezależnie od tego, który z panów kandydatów nim zostanie, będzie próba może nie zasypania tych wielkich wąwozów, które są między Polakami, między dwoma, no niektórzy nazywają to nawet plemionami. Coś być może w tym jest. To jest wielkie zadanie dla tego prezydenta i to jest moje właśnie pytanie. Jak można to zrobić? Jak ci kandydaci mogliby to zrobić, panie pośle? Zwracam się do Artura Szałabawki.
Odniosę się dosłownie jednym zdaniem odnośnie tych ustawek, o których mówił pan poseł Łącki, z którym jak jak pani może wie albo nie wie, ja umiem rozmawiać, rozmawiamy z sobą i rozmawiamy w sposób normalny, mimo że mamy całkowicie inne poglądy. Tutaj, jeśli chodzi o tą stawkę, tylko powiem, że to Donald Tusk i jego słowa takie były, dokładnie ich nie przytoczę, ale było coś takiego, że jeśli, jak to mówił, jak ktoś z młodości czegoś nie zrobił, czego troszeczkę się później wstydzi, to nie jest pełnokrwistym człowiekiem. I to było pytanie o ustawki. Także naprawdę w młodości robi się różne rzeczy, natomiast Karol Nawrocki został totalnie prześwietlony, totalnie wszyscy wiedzą o nim wszystko. Niestety też wiedzą dużo kłamstw. Ale powiem teraz właśnie o tym, jak zakopywać pewne rowy. Panie pośle, kolego Arturze, ja dzisiaj byłem na sesji Sejmiku Wojewódzkiego. Tam jest moja koleżanka, Teresa Kalina, jest przewodniczącą. Był punkt dotyczący migracji. Ja chciałem zabrać dosłownie krótko wypowiedzieć się jako poseł, do czego pan poseł Łącki chyba wie, że każdy poseł ma prawo zabrać głos na Radzie Miasta, na Radzie Sejmiku. I wie pan poseł, że ja nie zostałem dopuszczony? Nie zostałem dopuszczony. I to właśnie jest takie troszeczkę zaczyna być przerażające, że ta polityka z górnej półki, ta powiedzmy, że ta sejmowa, którą widzimy, ta krajowa, niestety schodzi na poziom niżej. Ja z panią Kaliną byłem 3 kadencje w Radzie Miasta. Znaliśmy się, lubiliśmy się, szanowaliśmy się i dzisiaj jako polityk Prawa i Sprawiedliwości, jako że większość posiada Platforma Obywatelska, nie zostałem dopuszczony. A chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, bo to teraz wykorzystam ten moment i powiem, bo była taka sytuacja, że pani poseł Magdalena Kochan była w mieście w Łobrzie i tam wypowiedziała takie słowa przy okazji pewnej konferencji, że szacujemy, że w najbliższych latach ludność województwa podwoi się, czyli z 1 600 000 będzie nas 3 200 000, bo będzie tak dużo do nas przybywało pracowników, tak dużo ludzi, z którymi będziemy musieli się integrować i kształcić ich doskonale zawodowo. I o tym chciałem powiedzieć, bo za słowa się odpowiada i pani poseł, pani senator Magdalena Kochan albo się pomyliła, albo w przypływie szczerości te słowa powiedziała. I o tym chciałem powiedzieć na sejmiku i szanowna pani redaktor i kolego Arturze. I nie zostałem dopuszczony do głosu.
Ale to tak naprawdę, ja oczywiście rozumiem, dlaczego pan poseł o tym opowiedział, o tych historiach. Natomiast to w gruncie rzeczy była jednak ucieczka od pytania o to zasypywanie tych rowów między nami, między społeczeństwem. Co przyszły prezydent może zrobić? Więc może zapytam pana posła Artura Łąckiego.
Tak, panie aktorze, cały czas o tym mówię, że to jest największe zadanie dla przyszłego prezydenta. Mam nadzieję, właściwie jestem przekonany o tym, że będzie Rafał Trzaskowski, bo on będzie to potrafił zrobić. Jesteśmy 40-milionowym narodem, tylko teraz wygląda na to, że mamy 2 narody, 20 milionów, które nie do końca się lubią, nie do końca się szanują. I to jest niebezpieczne.
I przestały się słuchać wzajemnie, jak sądzę.
I to jest niebezpieczne. I mało tego, te podziały idą nie tylko na województwa, te podziały idą przy rodzinnym stole, co jest już w ogóle niedopuszczalne. I ja będę zabiegał o to i Rafał, pan prezydent Rafał Trzaskowski będzie zabiegał o to, żeby przestały te podziały istnieć, żebyśmy się wreszcie naprawili. Oczywiście my powinniśmy się kłócić, my powinniśmy mieć inne zdanie na pewne sprawy, ale powinniśmy rozmawiać o tym konstruktywnie i normalnie, a nie to, co się teraz daje, bez tego hejtu, bez tej agresji. Ja się zaczynam obawiać, że i cieszę się z tego, że ta kampania się kończy, dlatego że obawiałem się o to, że jeszcze tydzień, dwa i dojdzie do jakichś naprawdę rzeczy, których już nie będzie można odwrócić, jakiejś tragedii, bo taka już jest w niektórych ludziach nienawiść. Dlaczego tak jest? No, panie pośle Szałabawka, kolego mój sejmowy, no bo dlaczego pana nie dopuszczono? Ja słuchałem, nawet gdzieś padło mi pana filmik na TikToku, który pan nagrał w tej sprawie. Ale mówicie o rzeczach nieprawdziwych. Cały czas sączycie nieprawdę ludziom. Mówicie o pakcie migracyjnym, który ponoć doprowadzi do tego, że do Polski przyjedzie kilkaset tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy jakichś imigrantów, co jest nieprawdą. Mówi o tym premier, mówi o tym minister spraw zagranicznych, mówi o tym minister spraw wewnętrznych. Mówimy my, posłowie, o tym, że my jesteśmy z tego zwolnieni ze względu na przyjęcie takiej ilości ludzi z Ukrainy. A wy oczywiście nie. Sączycie ten jad ludziom do ucha cały czas i ludzie prości będą to przyjmować. I później mogą wyjść takie sytuacje, jakie te, które miał ostatnio pan marszałek Geblewicz, gdzie na wiecu w Świnoujściu w tłumie znalazł się człowiek z nożem. Po co był tam człowiek z nożem w tłumie? I to jest właśnie to. Mówicie cały czas o tym, że właściwie mówicie dwugłosem. Ludzie już nie wiedzą, co jest u was prawdą. Pan prezydent Duda mówi i ma rację o tym, że musimy wspierać Ukrainę w każdym względzie, że Ukraina jest tym przedmurzem, które nas chroni przed tą nieludzką Rosją i powinniśmy ją wspierać. A co mówi wasz kandydat? A wasz kandydat mówi, że nie. Że nie ma żadnej możliwości, żeby w przyszłości kiedyś tam Ukraina weszła do Unii czy do NATO. No więc zdecydujcie się na coś. Nie przestańcie ludziom robić wodę z mózgu. Powiedzcie jasno, jakie są wasze priorytety. Czy Ukrainę mamy wspierać, bo nas broni, czy mamy jej nie wspierać? Czyli mamy wspierać Putina, bo inaczej nie można tego powiedzieć. No i takie są wasze narracje. Dlatego mówię wszystkim Polakom, wszystkim tym, którzy chcą mnie słuchać, że Rafał Trzaskowski jest osobą, która spróbuje i jestem przekonany, że przez dwie kadencje, bo tyle mu daję, doprowadzi do tego, że Polacy zaczną mówić jednym głosem, że Polacy będą przy stole rodzinnym patrzeć na siebie normalnie, a nie wilkiem, że Polacy zaczną o polityce rozmawiać normalnie, bez agresji, bez hejtu, bez wyzwisk. No bez tego wszystkiego, co widzimy teraz i na co się nie zgadzamy.
Pięknie dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Należy życzyć sobie, żeby przyszły prezydent był po prostu prezydentem, który potrafi to zrobić, bo myślę, że to jest chyba jedna z ważniejszych spraw do załatwienia, czyli to, żebyśmy spróbowali nawet spierać się, bo tutaj pełna zgoda, to jest bardzo potrzebne, ale też rozmawiać ze sobą i po prostu być jednym narodem. Dziękuję bardzo. Artur Łącki, poseł Koalicji Dziękuję Obywatelskiej bardzo. I Dziękuję Artur Państwu. Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panom posłom.
Dziękuję. No nie zdążyłem niestety ostatniej wypowiedzi.
No to może...
Ale dziękuję. To tylko powiem, że...
Jedno zdanie, bo już kolejny gość czeka.
Rafał Trzaskowski niestety, ale domknie system, o którym marzy Donald Tusk. Jedyną szansą na to, żeby ten system nie został domknięty, to jest wybór Karola Nawrockiego. Żeby była równowaga i żeby nie było...
A co w takim razie, panie pośle, Szałabawka, było za waszych kadencji, kiedy wy rządziliście i pan prezydent Duda był prezydentem? To nie było domknięcie systemu?
To było
łamanie demokracji, łamanie konstytucji. Prosta sprawa. Taka głupia rzecz, wy pan, pani Szałabawka. I dobrze pan wie, panie pośle. Wyszedłem na mównicę w pierwszej kadencji z szalikiem konstytucja.
Słyszałem.
Wielka pani marszałek Witek ukarała mnie karą ponad 2000 zł za to, że wyszedłem na mównicę w szaliku konstytucja.
I klub Platformy Obywatelskiej posiadał wicemarszałka, a największy klub w parlamencie 190 posłów do tej pory nie posiada wicemarszałka.
No bo nikt nie chce, żeby pani marszałek, która właśnie robiła takie rzeczy.
I cały świat o tym wie.
No jak to było z tym głosowaniem?
Ja bardzo serdecznie panom posłom dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani redaktor.
Dziękuję. Pozdrawiam
i za te deklaracje z początku, że potrafią panowie ze sobą rozmawiać.
My potrafimy.
Dziękuję bardzo, a ja witam teraz kolejnego gościa. Jest z nami profesor Bartłomiej Toszek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
To dobry wieczór, bo już powoli nam się kończy kampania wyborcza i miejmy nadzieję, że niczym nas już politycy złym nie zaskoczą. Jeśli dobrym, to proszę uprzejmie, ale złym już chyba wystarczy.
No cóż, przed chwilą słyszeliśmy, jak politycy, z których każdy deklaruje, że życzyłby sobie widzieć zgodę narodową, jednak mówią różnymi głosami.
Bardzo chętnie diagnozują, natomiast planu leczenia w tym chyba jednak nie ma. Na razie,
Nie ma, ale przede wszystkim nie ma, dlatego że ta wojna polsko-polska trwa nie tylko bardzo długo, o czym każdy wie. Natomiast ja też postawiłbym taką bardzo ponurą diagnozę. Otóż uważam, że ta wojna wielu politykom się po prostu opłaca. I podtrzymywanie takich podziałów dla partii populistycznych jest rzeczą dobrą. Dlatego, że jeżeli tworzy się mit oblężonego obozu, atakowanego przez jakieś niedookreślone siły zewnętrzne, no to zawsze można wskazywać na te siły zewnętrzne, tak jak robił to Orwell w Folwarku Zwierzęcym, i pytać wyborców, czy nie boicie się powrotu pana Jonesa. Nieważne, czy ten pan Jones naprawdę jeszcze istnieje, czy też nie.
Panie profesorze, największe zaskoczenie tej kampanii.
Myślę, że jednak sukces Karola Nawrockiego, bo to tak trzeba nazwać. W momencie, kiedy obaj główni kandydaci, bo tak naprawdę między nimi toczy się ta batalia od samego początku, kiedy wchodzili w pierwsze starcia, to o Rafale Trzaskowskim mówiono tak jak kiedyś o Bronisławie Komorowskim, że musiałby naprawdę bardzo się postarać, żeby tą swoją kampanię
przegrać. Nie powtarzajmy już tego zdania Adama Michnika, bo ono było dość...
Tak. Ale wszyscy wiedzą, o jakie zdanie chodzi.
Dosadne, ale też niezbyt chyba stosowne.
I trzeba powiedzieć, że Karol Nawrocki z jednej strony miał naprawdę świetnych specjalistów, którzy potrafili prowadzić, zresztą nie pierwszy raz, doskonałą kampanię negatywną, wskazując na wszystkie wady kandydata Koalicji Obywatelskiej, ale te wady odpowiednio wyolbrzymiając, posługując się całym zestawem prawd, półprawd, różnych takich niejednoznaczności, które można było w różny sposób interpretować. Problem zaczął robić się wtedy, kiedy Karol Nawrocki sam zaczął wikłać się w wyjaśnieniach dotyczących poszczególnych kwestii. I w pewnym momencie zobaczyliśmy taką dość ciekawą sytuację, kiedy sztab Nawrockiego swoje, a Nawrocki swoje. Nie zawsze te ich ścieżki były ze sobą zgodne.
I to jego swoje też miało wiele odsłon. Czasami niekoniecznie pokrywających się
wypowiedzi. Tak, to prawda. To pokazuje nam charakter tego kandydata. To pokazuje nam też, jeżeli zostanie prezydentem, jakim będzie prezydentem. To pokazuje też, jak wyglądają jego możliwości współpracy z otoczeniem. To byłby bardzo ciekawy kandydat, bardzo, bardzo ciekawy prezydent, dlatego że w dużej mierze jest nieprzewidywalny. I my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy on dzisiaj zachowa się lojalnie wobec PiS-u, czy też nie. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, z jakimi dokładniej środowiskami jest silniej powiązany. Co prawda on sam deklaruje, że jest może nie tworem, ale jest osobą desygnowaną, kreowaną przez Jarosława Kaczyńskiego, ale tak wygląda to dziś. A to, jak dalece Karol Nawrocki jest w stanie się nagiąć, to widzieliśmy podczas rozmowy u Sławomira Mencena, kiedy w zasadzie już na samym początku zgodził się na podpisanie wszystkich 8 postulatów, w zasadzie nie bardzo wnikając, czego one dotyczą. I w związku z tym można sobie zadać pytanie, czy mając realny zamiar przestrzegania tych obietnic, czy też traktując to po prostu jako element takiej kiełbasy wyborczej. Czyli Karol Nawrocki. Niewątpliwie ten jego bardzo dobry wynik jest wynikiem, myślę, że dla wielu osób zaskakujących. W pierwszej turze no, wynik Sławomira Mentzena i zapewne również Grzegorza Brauna, który pokazuje, dodałbym może jeszcze do tego Adriana Zandberga. Wydaje mi się, że i Grzegorz Braun, i Sławomir Mentzen, i Adrian Zandberg to są osoby, które przez część elektoratu zostały potraktowane jako antysystemowcy czy pozasystemowcy. I było to swoistym daniem, chyba już nie żółtej, ale czerwonej kartki duopolowi, pokazanie Koalicji Obywatelskiej PiS-owi, mamy was dość. Charakterystyczne jest to, że to głównie młodzi ludzie, oni co prawda są dość najczęściej radykalni w swoich wyborach, ale oni gremialnie głosowali na Sławomira Mentzena i Adriana Zandberga, co wydaje się, że politykom obu głównych partii powinno dać dużo do myślenia, że nie tylko trzeba z tymi ludźmi rozmawiać, może pora zacząć ich słuchać. Ja miałem okazję uczestniczyć w kilku
wiecach. I coś robić dla nich.
To prawda. Miałem okazję uczestniczyć w kilku wiecach, gdzie widziałem, że politycy wychodzą, mówią to, co mają do powiedzenia. Tłum skanduje nazwisko kandydata, ale w zasadzie żadnej interakcji nie ma. To znaczy nie ma pytań, a czego byście chcieli, a co jest dla was ważne. To jest ciekawe, że ten kandydat już sam wie, co jest dla jego wyborców ważne. Jeżeli trafi, to dobrze. Jeżeli nie trafi, no cóż, to mu się nie udaje. Pytanie tylko, czy trafia do wiedzy, do rozumu swoich wyborców, czy trafia do ich emocji. Bo ta kampania, zresztą tak jak wiele innych kampanii w Polsce,
opiera się w dużej mierze na emocjach.
Właśnie. I tak naprawdę my zobaczyliśmy to, o czym mówili panowie posłowie, że Polska jest podzielona, co zresztą wiemy. Natomiast nie dostrzegliśmy tego, o czym wspomniała pani redaktor, że nie ma lekarstwa na ten podział. Nie wiemy, jak zasypać ten rów.
To prawda. Wspomniał pan o ludziach młodych, o tym, jak głosowali w pierwszej turze, ale też przyznam szczerze, że mnie zaskoczyła frekwencja wśród młodych ludzi. Być może pana nie, natomiast mnie zaskoczyła, bo wydawało mi się, że co prawda młodzi ludzie w tych ostatnich parlamentarnych wyborach bardzo mocno się zaangażowali, pokazali, że wcale nie są obojętni, że to nie jest tak, że oni tylko po prostu zajęci są swoimi sprawami, konsumpcją, robieniem kariery, dbaniem o swoje wygody, przyjemności, no i patrzeniem w różnego rodzaju wynalazki techniczne, tylko rzeczywiście martwią się o Polskę, martwią się też i o siebie w tej Polsce.
Ma pani rację. To jest rzeczywiście jeszcze jeden element, o którym warto wspomnieć, tym bardziej, że wielu ekspertów używa takiego sformułowania, że największym wygranym tych wyborów była frekwencja. Tak, ta frekwencja była zadziwiająco wręcz wysoka, tym bardziej, że w wyborach prezydenckich różnie bywało. Czy to świadczy o tym, że odżywa nadzieja? Chyba nie, dlatego że te głosy jednak były bardzo rozbite ogólnie. Natomiast fakt, jeśli chodzi o ludzi młodych, widać było, że wśród nich poziom tej frekwencji był wyższy od średniej, to znacznie wyższy, to po pierwsze, a po drugie, ze względu na to głosowanie na kandydatów pozasystemowych, to chyba było też takie pokazanie, my jesteśmy w stanie się zorganizować, kiedy nam zależy, a zależy nam na tym, żeby wreszcie było inaczej. Nie chcemy tego, co już było. No, pamiętajmy o tym, że kiedy taka osoba 18, 20, 20-paroletnia patrzy na kandydatów głównych partii, to widzi ludzi, którzy już kiedyś rządzili. Więc ma takie poczucie, no ale słuchajcie, wy cały czas mówicie o tym, co kiedyś było. Co mnie to obchodzi? Wtedy, kiedy wyście rządzili, ja miałem kilka lat i tak naprawdę nie bardzo wiedziałem, co się dzieje. Dzisiaj chciałbym zobaczyć kogoś, kto mówi do mnie moim językiem. Jeżeli taki Sławomir Mentzen przyjeżdża na hulajnodze, jeżeli rozmawia ze mną, używa tych samych sformułowań, mówi o tych samych rzeczach, które dla mnie są istotne, nawet jeżeli to są rzeczy z punktu widzenia tej wielkiej polityki drobnej, nieważne, to ten młody człowiek powie, ale my się rozumiemy, my nadajemy na tej samej fali. Natomiast z jednej strony wychodzi Rafał Trzaskowski, który mówi o jakichś projektach rządowych, no bo w gruncie rzeczy raczej rządowych niż prezydenckich, co może być mało interesujące. Karol Nawrocki operuje jeszcze szerszymi pojęciami, pojęciami, które docierają do starszego pokolenia, docierają do ludzi, którzy są w wieku produkcyjnym. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście są aż tak istotne dla człowieka bardzo młodego? Czy zagrożenie migracją, czy Zielony Ład, to są te rzeczy, które będą docierały do 20-latka w dużym, w małym mieście, czy nawet na wsi? Nie jestem pewien. Dlatego tak naprawdę ci kandydaci ciągle walczą właśnie o głosy tych ludzi młodych, tych, którzy głosowali na pozasystemowców, no a poza tym do ostatniej chwili walczą o głosy niezdecydowanych. Co prawda ten margines niezdecydowanych jest już coraz mniejszy, ale ponieważ wybory będą się rozstrzygały rzeczywiście niewielką liczbą głosów, to już widać, więc każdy z tych głosów jest bardzo ważny.
Mnie też zaskoczyło, muszę przyznać, to, że tak wiele osób, Polaków mieszkających za granicą, Polonii, przedstawicieli Polonii, zarejestrowało się. To jest naprawdę wielka siła. To jest bodajże 700 tysięcy osób. To jest naprawdę rekord i teraz pytanie, o czym to może świadczyć?
No to z jednej strony dobrze, dlatego że ci ludzie jednak pokazują, że to, co się dzieje w kraju, którego wciąż są obywatelami, jest dla nich ważne, jest istotne. Z drugiej strony, a czasami obserwujemy takie trendy, pojawiają się dość duże rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami, które są w kraju i gdzie indziej. Polonia amerykańska z reguły jest Polonią dość konserwatywną. W związku z tym też kandydaci prawicowi najczęściej odwołują się do tej Polonii, która często patrzy na Polskę przez pryzmat tego, co było kiedyś. Właśnie przez pryzmat tych wielkich haseł.
Wartości?
Tak, patrząc na przykład Unię Europejską z zewnątrz, czego my już nie rozumiemy, bo my jesteśmy elementem tego większego tworu, więc jeżeli ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech, pewnie myśli podobnie jak ludzie tutaj w Polsce. Jeżeli w Stanach, w Kanadzie, w Australii, no to już jego myślenie jest troszeczkę inne. Ja uważam, że to dobrze. Ja uważam, że to dobrze, że Polacy za granicą chcą głosować. Oczywiście im wyższa frekwencja wyborcza i w kraju, i za granicą, tym lepiej, bo to pokazuje, że te sprawy są dla nas sprawami istotnymi, a przecież mówimy o wyborze najważniejszej osoby w państwie. A więc tak, głosujmy. Nie wpadajmy na takie pomysły, żeby zostawać w domu, dlatego że pada deszcz. Ostatnio miałem okazję słuchać jakiejś audycji, w której osoba pytana przez dziennikarza odpowiadała, że nie wie, czy będzie miała nastrój na to, żeby głosować w drugiej turze. To jest postawienie na głowie już nie tylko obowiązku obywatelskiego, ale podejścia do kwestii samego państwa. To nie jest sprawa nastroju. To jest jednak wybór osoby, która będzie miała bardzo ważny głos w sprawach dotyczących mojego codziennego życia przez najbliższe 5 lat.
Ale to może jest właśnie taki trochę policzek dla tych, którzy kształcą młodych ludzi, którzy kształcą ich postawy również, żeby jednak nie mówić im tego, że oni coś muszą zrobić, tylko żeby w nich stworzyć apetyt na tego typu zachowania. Nie, że oni muszą coś zrobić, że to jest przykry obowiązek, czy też w ogóle obowiązek, który no, źle nam się kojarzy, tylko że to jest coś, co powinno z nich wypływać.
Znaczy, pierwsza tura
czuli
chyba,
taką potrzebę. Nie?
Pierwsza tura chyba rzeczywiście dawała pod tym względem dość szerokie możliwości, chociaż w mojej ocenie niepełne. Ale na tyle szerokie, że jednak można było wybrać, co właśnie ci młodzi wyborcy pokazali, głosując pozasystemowo. No w drugiej turze to często będzie taki wybór, z którym my się zderzamy od wielu lat, czyli wybór mniejszego zła. No ale jednak ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, że wybory to jest coś porównywalnego do wyboru autobusu czy tramwaju, który ma nas dowieść najbliżej punktu, do którego chcemy dotrzeć, a nie do tego samego punktu. Więc wybierajmy tych kandydatów, którzy w naszej ocenie są po prostu najlepsi. Zapewne to nie będą kandydaci, czy to nie będzie kandydat dla nas idealny, no ale może przynajmniej prezentujący większość, jeżeli nie wszystkie, a może przynajmniej kilka, jeżeli nie większość tych rzeczy, które są dla nas ważne.
Czyli tak mocno trywializując, nie kombinujmy.
No, nie mamy za bardzo wyjścia. W tej chwili ten wybór to jest wybór pomiędzy dwiema wykluczającymi się opcjami. Rzeczywiście jest to swego rodzaju zderzenie światopoglądów. Ważne wybory, ważne dlatego, że one zdecydują o tym, czy będzie to Polska liberalna, czy będzie to Polska konserwatywna. Czy będzie to Polska pro, czy europejska, czy sceptyczna wobec Europy, a więc będąca takim papierkiem lakmusowym także pod kątem przyszłych wyborów parlamentarnych.
A czyje głosy zadecydują?
Wszystkich Polaków.
Zatem głosujmy, idźmy, oddawajmy nasze głosy i wierzmy, że prezydent, który rozpocznie swoje urzędowanie, nowy prezydent, rzeczywiście przyczyni się do tego, że Polska będzie dobrym miejscem na ziemi.
Polska jest dobrym miejscem na ziemi. Pytanie tylko, czy będzie dobrze zarządzana.
Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
profesor
bardzo.
Bartłomiej Toszek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, był naszym gościem.